Rozmowa punkt dziewiąta.
W rozmowie punkt dziewiąta naszym gościem jest prezes Lubuskiego Stowarzyszenia na rzecz kobiet Baba, pani Anita Kucharska-Dziedzic. Dzień dobry, witam
dzień
serdecznie.
Dobry, dobry.
Dodajmy członek Stowarzyszenia Ruch Miejski Zielona Góra. No i tą część dotyczącą ruchu może zostawimy sobie na drugą część naszej rozmowy, a zacznijmy od tego... od tej afery, która ciągle gdzieś przewija się przez łamy gazet, mediów, ale również myślę, że i komentowana jest szeroko przez Zielonogórzan, afera dotycząca spółek miejskich, Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich. No i tam pojawia się również, wczoraj właściwie nawet rodzina zmarłej mówi o tym, że ciągle dla nich jest to sytuacja trudna, ponieważ właściwie uważają, że nic się nie dzieje w sprawie, nie są wyciągane z niej konsekwencje, a w sprawie pojawia się również zarzut o to, że była księgowa, która popełniła samobójstwo, była mobbingowana w tejże spółce, czy w ogóle mobbing w tejże spółce był realizowany. Państwo jako Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Baba również nieraz podejmowaliście temat mobbingu. Może byśmy trochę rozszerzyli tą definicję i może też Państwa spojrzenie na tą sprawę, jeśli chodzi o Zieloną Górę. To jest powszechna praktyka, jeśli chodzi, czy to jest niewidoczne, czy to jest może ukryte, a może tego nie ma po prostu.
Mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy to są terminy prawne stosunkowo nowe. One do nas tak naprawdę przyszły kilka lat temu. W ogóle jest zobaczono, że one są problemem w miejscu pracy. I ciągle mamy problem z kulturą traktowania pracowników i ciągle nam się wydaje jako społeczeństwo, że w sytuacji, kiedy szef, przepraszam za określenie, trzyma wszystkich za mordę, to znaczy, że on dobrze zarządza. I o co chodzi w molestowaniu seksualnym? Chodzi o to, że są osoby, które zachowują się w sposób nieprzystojny i przekraczają granice, my to mówimy, dobrego wychowania, ale także granice intymności pracowników, który jest w sytuacji podległej, więc niespecjalnie może się bronić. W mobbingu chodzi o rzecz bardzo podobną, czyli też o przekraczanie pewnych granic w traktowaniu człowieka, pracownika, swojego podwładnego, w robieniu mu krzywdy psychicznej, w uświadamianiu mu, że jest złym pracownikiem, w czynieniu wielu gestów werbalnych i niewerbalnych wobec pracownika, które mają skutki dla niego psychiczne. I ludzie dochodzą do ściany, czują się bezradni, bardzo często ponoszą konsekwencje w zdrowiu psychicznym, a często też fizycznym, bo to się łączy. Jeżeli ktoś cierpi psychicznie, to przeważnie jego organizm fizyczny też cierpi. I to są sprawy, które są bardzo trudne do udowodnienia, bo przeważnie jest sprawca, który jest w pozycji siły, jest pracodawcą, jest szefem i jest pracownik, który jest bezradny, który jest podległy, który jest zależny, jego awans jest zależny, jego pensja od tego zależy, jego pozycja społeczna od tego zależy, czy się podda woli swojego pracodawcy. I jest sam. Jest potwornie sam. Bo w tych sprawach, i to też widać, bo my mamy ciągle po liście pani księgowej, mamy wiele wystąpień anonimowych. I mamy dopiero jedną osobę, która pod nazwiskiem powiedziała, że rzeczywiście coś tam takiego się działo, co też było kwestią mobbingu i że tutaj te zarzuty mogą mieć uzasadnienie. Te osoby, które są mobbingowane, one przeważnie nie mają wsparcia wśród swoich współpracowników, bo każdy się boi, że za chwileczkę spotka go dokładnie to samo. I udowodnienie mobbingu jest bardzo, bardzo trudne, bo przeważnie ta osoba staje sama. I my o tym wiemy, bo przecież mamy poradnię prawną i przez babę przewija się co najmniej 1,5 tysiąca ludzi rocznie, którzy przychodzą z różnymi problemami prawnymi. Bardzo często są osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i bywa rzeczywiście tak, i to są nasze klęski, bo nie możemy ludziom skutecznie pomóc, że sprawy o mobbing i też o molestowanie seksualne to są sprawy, które nigdy nie trafiają do prokuratury czy do sądu, bo jakby nie ma potwierdzenia, nie ma świadka i dowodowo to są bardzo trudne sprawy. Dlatego ustawodawca wprowadził coś takiego, że pracodawca musi udowodnić, że ma procedury, które bronią jego pracowników przed takimi praktykami. I to też się okazało niewystarczające i mamy na przykład w przypadku mobbingu był wyrok Sądu Najwyższego z zeszłego roku, on ma dokładnie rok, który mówi, że te odszkodowania za mobbing muszą naprawdę pracodawcę zaboleć, żeby miały charakter odstraszający, że samo stworzenie procedur nie wystarczy. Myśmy przed poprzednimi wyborami samorządowymi w Babie zebrały przede wszystkim kandydujące polityczki z różnych ugrupowań, kandydujących wówczas do Rady Miasta i podpisaliśmy wspólnie taką deklarację, że jeżeli panie dostaną się do Rady Miasta, będziemy naprawdę pracowały bardzo usilnie i rzeczowo, rzetelnie nad tym, żeby stworzyć takie procedury dla Urzędu Miasta, dla spółek miejskich, które będą wzorcowe w skali kraju i zabezpieczające pracowników przed tego typu przemocą psychiczną, bo to jest przemoc psychiczna.
No właśnie, może podalibyśmy kilka przykładów i przyczyn może też tego typu zachowań, no bo czy pracodawcy powinno zależeć, że jego pracownicy są, nie wiem, lękliwi, zastraszeni, nie wiem, zmęczeni pracą, zanim do niej przyjdą.
To jest, my się ciągle poruszamy w takiej materii psychologicznej, bo kto stosuje w ogóle przemoc? Ktoś, kto musi sobie udowodnić, że jest lepszy, że jest silniejszy, ktoś, kto ma kompleksy. I to jest tak, że jeżeli nie jesteśmy w stanie wzbudzić autorytetu i szacunku dla siebie, a chcemy uzyskać określone zachowania ze strony osób, które są od nas zależne, czy które są naszymi podwładnymi, czy są też członkami naszej rodziny, bo mówimy też na przykład o przemocy w domu, to jeżeli nie mamy autorytetu i nie wzbudzamy szacunku, to możemy to samo osiągnąć, wzbudzając strach. I słaby szef, niekompetentny szef, szef, który nie ma poczucia, że pracownicy go szanują i wykonują jego polecenie z przekonania, że to są dobre polecenia i służące firmie, ten szef przy określonych swoich zachowaniach i charakterologicznym profilu będzie się zachowywał właśnie w ten sposób, że będzie ludzi prześladował, że znajdzie sobie osobę, która jest sama, która jest podatna, która jest bardzo wrażliwa i będzie czerpał satysfakcję i przyjemność z tego, że ją krzywdzi. To są rzeczy, które są rujnujące dla całej firmy i proszę zwrócić uwagę, że mówienie o molestowaniu seksualnym i mobbingu przyszło do Polski razem z koncernami zagranicznymi, które wiedzą, że takie rzeczy nie powinny się zdawać, bo one się odbijają na efektywności pracy pracownika. I Polacy to dość późno zauważyli, ja o tym powiedziałam na samym początku i w tej chwili ciągle stoimy przed tą ścianą, że ciągle nieskutecznie ścigamy tego typu zachowania. A rzeczywiście osoby, które doświadczają mobbingu, to są nie tylko osoby, które trafiają wcześniej czy później do psychiatry, bo męczy je depresja, męczą je różne zachowania nerwicowe i ich psychika jest zrujnowana. To są także osoby, które potrafią targnąć się na własne życie. Nikt nie popełnia samobójstwa bez powodu. Ta osoba musiała potwornie cierpieć, że uznała, że śmierć jest lepszym wyjściem niż dalsze życie.
I to w takim razie zapytam pani jako osoby doświadczonej w sensie rozmów i spotkań z osobami, które mają tego typu problemy. Tak patrząc na sygnały, które dochodzą do nas z miejskich spółek, ale również sprawy, które są związane chociażby z wygraną sprawą pana Biernackiego, byłego komendanta Straży Gminnej, pani Furmanowicz, która ciągle przed sądami staje. No i pytanie, czy coś jest na rzeczy, patrząc na takie sygnały?
No tych spraw jest zbyt dużo, ale z jednej strony mamy kogoś, kto targnął się na własne życie i niestety skutecznie i nie ma człowieka. I mamy osoby, które były na tyle silne, że w imię zasad postanowiły walczyć z Goliatem i prowadzić tą swoją walkę w sądach dosyć długo, a to jest też wyczerpujące.
Kto jest tym Goliatem? Machina urzędnicza.
Miasto, machina urzędnicza, miasto,
człowiek?
Urząd. To są machiny, tak? Przecież ten ktoś, kto idzie walczyć...
Ale tymi machinami kierują ludzie. To nie jest w próżni rzecz. Po prostu jest przepis i trzeba go realizować. Tam też są ludzie.
Tak, odpowiedzialność zawsze spada na kogoś personalnie, kto reprezentuje miasto. Jeżeli takie rzeczy dzieją się w Urzędzie Miasta czy w spółkach zależnych, to mamy prezesa spółki, mamy prezydenta miasta. I te rzeczy będą uderzały w nich personalnie, bo oni są odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania instytucji im podległych, prawda? Więc to jest coś, co rzeczywiście jest kwestią także odpowiedzialności osobistej. Natomiast szefowie, którzy stosują mobbing, a którzy pracują w takich wielkich instytucjach jak urzędy miasta, gdzie jest parę tysięcy osób, oni się czują bardzo często bezradni, bo to nie oni z własnej kieszeni ewentualnie zapłacą za to, co robili, prawda? Więc
bezkarni się
są, czują się bezkarni. Finansowo na pewno bezkarni, a czy mogą być bezkarni politycznie, czy mogą być bezkarni społecznie, no to już jest kwestia otwarta. Myślę, że tu się wiele w naszym społeczeństwie zmienia i coraz więcej ludzi jest rzeczywiście wyczulonych na zwyczajne traktowanie drugiego człowieka.
W takim razie przejdźmy jeszcze do drugiego tematu, o którym chciałem dziś z panią porozmawiać. Ruch Miejski Zielona Góra stał się członkiem Kongresu Ruchów Miejskich. I pytanie, jakie to ma znaczenie dla was? No i pytanie o waszą niezależność w związku z tym, czy stajecie się niezależni, czy stajecie się jakimś częścią, trybikiem większego ruchu?
To nie jest kwestia bycia trybikiem, to jest kwestia pewnej pomocy wzajemnej. Znaczy, ruchy miejskie zawsze się tworzą w konkretnej społeczności, w konkretnym miejscu i chociaż łączą je wspólne poglądy na pewne sprawy, tak zwany miastopogląd, czy wypracowane wspólnie podczas kolejnych spotkań tezy miejskie, to jednak mają swoją lokalną specyfikę. I ta lokalna specyfika lubi się powtarzać. I jeżeli takie oddolne organizacje, bo to w przypadku ruchów miejskich jest dokładnie tak samo jak w przypadku organizacji pozarządowych, łączą się w pewne sieci, to łączą się dla wzmocnienia własnego, bo jeżeli my staniemy za chwileczkę przed jakimś problemem i będziemy się zastanawiać, jak go rozwiązać, czy są jakieś modelowe rozwiązania, czy ktoś przed nim stanął, to w momencie, kiedy jesteśmy w jakiś sposób usieciowieni, to możemy skorzystać z czyichś doświadczeń. Proszę zwrócić uwagę, że Kongres Ruchów Miejskich w tej chwili jako sieć gwałtownie protestował przeciwko ustawie zwanej jako Lex Developer. I nie wszystkie ruchy miejskie w Polsce uważają, że to jest problem, bo jeszcze na ich terenie takiej samowolki deweloperskiej nie doświadczono. Kiedy takie ruchy miejskie jak w Zielonej Górze, które widzą, że zachowanie deweloperów, pewien bałagan w budownictwie mieszkaniowym jest problemem w Zielonej Górze, to my się bardzo cieszymy, że są inne ruchy miejskie w Polsce, które ten temat podniosły, a wspólnie możemy także złożyć się na przykład na ekspertów, którzy nam fantastycznie zaopiniują błędy w ustawie i możemy wystąpić całkiem profesjonalnie, nie dlatego, że nie, bo nam się nie podoba, bo krytykujemy, ale możemy pokazać, proszę zwrócić uwagę, ten przepis będzie miał takie konsekwencje, ten przepis będzie miał takie konsekwencje i w ten sposób nasze wystąpienie jest merytoryczne i ma większe szanse na to, że ktoś nas po pierwsze wysłucha, a być może także zareaguje.
Anita Kucharska-Dziedzic, członek Stowarzyszenia Ruch Miejski Zielona Góra, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.